serdecznie na Komisji Finansów Publicznych w dniu 25 marca 2025 roku. Otwieram to posiedzenie. Porządek obrad Państwo radni otrzymali na tablety. Także bardzo proszę Państwa radnych o przyjęcie tego porządku. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzyma od głosu? Jednogłośnie za. Przechodzimy do punktu tutaj trzeciego. Jest to przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych z dnia 28 stycznia 2025 roku. I również Państwa radnych proszę o przyjęcie tego protokołu. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzyma od głosu? Jednogłośnie za. Tutaj nim przejdziemy jeszcze do sprawozdania ze spółki Medres, Pani Prezes do nas dołączyła, to szybciutko zrobimy punkt 8a, który jest dodatkowy. Jest to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20 rzymskie łamane przez 449 przez 12 Rady Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gminy obejmującego sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych, urządzeń sportowych podlegającego na zaprojektowaniu, budowie i eksploatacji parku wodnego w Tychach. I tu oddaję głos Pani Naczelnik, Pani Rogosz-Łukmanek, proszę.
Dzień dobry Państwu. Przedkładamy Państwu projekt zmiany uchwały podjętej w roku 2012, mocą której powierzyliśmy spółce ACGW zadanie zaprojektowania, budowy i następnie eksploatacji parku wodnego w Tychach. Modyfikacja ma polegać na zmianie tytułu, to znaczy wykreślamy z samego tytułu park wodny. Będzie to generalnie uchwała w sprawie powierzenia zadania z zakresu spraw kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, spółce RCGW. I w ramach tego zadania przekazujemy jakby trzy elementy. Park wodny pozostaje. Dodatkowym elementem będzie kompleks basenów zewnętrznych przy parku wodnym w Tychach i kwestia tego lodowiska w Tychach. W obrębie uzasadnienia wskazaliśmy Państwu powód takiej propozycji, mianowicie spółka RCGW, spółka, która zajmuje się odprowadzaniem i oczyszczeniem ścieków, przy okazji oczyszczenia tych ścieków pozyskuje energię, która jest wykorzystywana zarówno na potrzeby funkcjonującego już parku wodnego. Chcemy tą energię również wykorzystać na potrzeby budowy krytego lodowiska, o którym już się mówi od kilku lat i były plany jego budowy. Natomiast aktualnie sprawa o tyle nabrała tempa, że Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na dofinansowanie budowy lodowisk. Stąd sprawa jest pilna. Prosimy o pozytywne zaopiniowanie. Natomiast dodam od razu, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych planów jeszcze odnośnie budowy czy rozbudowy basenów zewnętrznych. Jest to tylko taki wstęp do poszukiwania środków na przyszłość. Także nie ma ani lokalizacji ustalonej, ani też zakresu, w jakim te baseny mają powstać. Jest to, tak jak mówię, po to, żeby drugi raz tej uchwały nie rozgrzebywać, chcemy, żeby to już było tutaj ujęte i w przyszłości to już zostanie podjęte. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, dlatego mamy tę uchwałę w takim trybie pilnym. Jest z nami również Pan Prezes tutaj Zbigniew Bieleciak. Otwieram dyskusję. Dziękuję. Zgłoszenie widzę, więc proszę o przyjęcie projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Jednogłośnie za. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
A my przechodzimy dalej. Jest to punkt 4. Działalność i finanse Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megres spółka z o. Sprawozdanie otrzymaliście Państwo radni od Pani Prezes na tablety. Pani Prezes dzisiaj jest również z nami, także otwieram dyskusję.
Mam pytanie.
Pani Radna Lidia Wajdas, proszę.
Dzień dobry Pani Prezes. Mam pytanie, czy brakuje lekarzy w szpitalu? Tak mieszkańcy proszą o taką odpowiedź. A jeżeli tak, to czy są jakieś w ogóle problemy, czy nie? Czy mamy to obłożenie tak, jak powinno być?
Dzień dobry Państwu. Mariola Szuk, spółka Medres. Do informacji, którą Państwu przedłożyliśmy, finansowej działalności spółki, został dołączony również załącznik numer 2, który obrazuje stan zatrudnienia na dzień 31 stycznia 2025 w stosunku do stycznia 2024. Mieliśmy bardzo duże problemy, jeżeli chodzi o COVID-owo, to już Państwu żeśmy nadmieniali. Jeżeli by ktoś się mnie zapytał na ogólne liczbę, to by było powiedzieć, że nie mamy takich problemów, ale są pewne obszary tak zwanego niedoboru. Gdzieś na przykład, jeżeli internistyczny oddział teraz obecnie ma, nie wiem, 4 czy 5 specjalistów do tego dołożonych, znaczy współpracuje 7 rezydentów, więc oburzenie kadry lekarskiej w stosunku do łóżek powinno zabezpieczyć. Ale muszę tutaj przyznać, że jeżeli mówimy o absencji na przykład w szpitalu, to ona sięga prawie 20%. To są L4, to są L4 macierzyńskie, długie L4, krótkie L4, również urlopy, ponieważ ponad 50% pracowników to są umowy o pracę. W szpitalu pracuje ponad 1000 pracowników, to są i umowy o pracę, umowy kontraktowe, jak również konsultanci. Mamy pewne problemy w obszarach na przykład chirurgii, poszukujemy chirurgów, poszukujemy zakaźników, którzy są lekarzami o specjalizacji zakaźnej, bo na przykład u nas w szpitalu jest tylko 2 etaty, a chętnie na pewno byśmy zatrudnili więcej lekarzy o takiej specjalności, aczkolwiek dyżurują tam interwiści. To nie jest łatwa odpowiedź na takie pytanie. Nie ma takiej sytuacji, że na dzień dzisiejszy grozi zawieszenie oddziału z powodu braku personelu. Ale tak jak Państwo słyszycie, bo to i na forach można też czasami przeczytać, że na przykład na nocy świątecznej nie było dzisiaj lekarza. Ale na przykład to jest informacja od lekarza, który dzisiaj rano mówi, że jest sytuacja losowa, zdrowotna. To jest bardzo łatwo sobie pomyśleć, no to dajcie kogoś innego ze szpitala. To tak nie działa i czasami bywa tak, że tego lekarza nie ma. Nie wiem, czy ta odpowiedź satysfakcjonuje, bo ją...
To znaczy mnie tak. I tutaj bardzo ważną rzecz, o której pani prezes wspomniała, o opiece świątecznej, że jeżeli nie ma tego lekarza i jest to faktycznie losowe, bo coś wypadło, bo każdemu może wypaść, no skąd tego lekarza nagle wziąć, żeby on go zastąpić? Tak, mnie satysfakcjonuje, dziękuję bardzo, ale z tego miejsca jeszcze chcę pogratulować pozyskanych środków. To naprawdę bardzo duży wkład. Myślę, że tak jak ze wszystkim, szpital sobie poradzi z wydatkowaniem tych pieniędzy i będziemy się cieszyć i z zakaźnego, bo to chyba tam też na to jest, tak? Jakby pani mogła rozwinąć, to by było dobrze. Być może nie wszyscy wiedzą.
Dziękuję pani radna i dziękuję państwu za te gratulacje, bo te gratulacje są dla całego zespołu. Ja to przyjmuję na swoje ręce, ale to jest praca wielu ludzi. W zeszłym roku, w listopadzie i w grudniu, zaaplikowaliśmy do 2 projektów unijnych. Jeden jest projekt na przebudowę części budynku właśnie zakaźnego. Wiem, że odbija się to trochę w internecie. Prosiłabym Państwa też, jeżeli macie możliwość zabrania głosu w dyskusji, bo to nie jest remont zakaźnego, na który zostały wydatkowane już pieniądze i też między innymi unijne, ale na zaadaptowanie parteru 1. i 2. piętra. Tam zostanie posadowiony zakład opiekuńczo-leczniczy i wydaje mi się, że to jest świadczenie, które jest bardzo potrzebne w mieście Tychy, ponieważ takiego stacjonarnego zakładu opieki leczniczej nie posiadamy. Tam będzie 49 łóżek.
Ale przepraszam bardzo, mówimy o tym budynku jak zakaźnym. Zakaźnym.
Tak, tak, my nazywamy zakaźny i tak jak jest ten projekt się nazywa przebudowa części budynku zakaźnego celem rozwoju opieki długoterminowej wraz z termomodernizacją całego budynku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megres. I wiele osób czyta tylko zakaźny i znowu zakaźny jest remontowany. 4. i 5. piętro absolutnie nie wchodzi w ten zakres, wchodzi tylko parter 1. i 2. piętro to wtedy, kiedy w dawnych czasach przed COVID-em mieściła się tam geriatria. Na to całkowity koszt szacunkowy jeszcze, bo jesteśmy tylko po jednym przetargu, jeśli chodzi o część budowlaną. Nie przeszliśmy jeszcze przetargów na część wyposażenia. Całkowity koszt inwestycji, Państwo macie w załączniku numer 3, to jest ponad 26 milionów. Finansowanie zewnętrzne to jest 20 milionów. Wkład własny 6 milionów. Co wchodzi w ten wkład własny? VAT. Bo tak de facto duża część jest finansowana, ale w wartości netto. Oprócz tego parteru i 1. i 2. piętra będzie połączone, te 2 budynki będą łącznikiem, czyli już nie będą pacjenci przejeżdżać karetką na przykład na zakład diagnostyki obrazowej, na przykład jeżeli pacjenci są i na zakaźnym, jak i również w zakładzie będą przebywać. To będzie udogodnienie i dla personelu, jak również dla pacjentów i będzie nowa droga przeciwpożarowa. Czyli ten aspekt bezpieczeństwa przeciwpożarowego również ten projekt, ten element zawiera. Drugim punktem i kolejna inwestycja, która jest, o której, na którą żeśmy dostali środki. Nasz szpital znajduje się w pierwszym poziomie zabezpieczenia onkologicznego, to jest SOLO 1 i jesteśmy zaklasyfikowani do tego poziomu ze względu na operatywę, ponieważ oddział ginekologii, jak i również chirurgii, jak i laryngologii wykonują procedury onkologiczne i dlatego jesteśmy w tym, na tym poziomie. Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i urządzeń medycznych celem realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w Szpitalu Wojewódzkim Megres. Na to całkowita wartość szacunkowa tego projektu to jest 42 miliony, z poziomu dofinansowania jest 37 milionów. Co chcemy w tym zrobić, w tym pakiecie? Otworzyć nowy oddział chemioterapii, taki jaki jest na szpitalu miejskim. Chcemy kompleksowo potraktować pacjenta, nie tylko operować, ale też go leczyć na oddziale dziennym chemioterapii. Jeżeli będziemy mieli ten zakres, to będziemy mogli aplikować do drugiego poziomu SOLO 2. Na pewno poziom referencyjności, jak i tego szpitala rozwojowo będzie wzrastał. Jeżeli chodzi o aspekt remontowy, to jest około 10 milionów. Pozostała część to jest sprzęt. Sprzęt doposażający blok operacyjny, sprzęt doposażający również oddział intensywnej terapii, a z takiego większego tortu sprzętowego to będziemy wyposażali nasz szpital w drugi tomograf komputerowy, ponieważ obecny tomograf komputerowy jest bardzo mocno eksploatowany na izbę przyjęć i badania, które tam wykonuje, jak i również dla szpitala. A też mamy swój kontrakt na ambulatoryjną, wysokospecjalistyczną diagnostykę. Dużo pieniędzy i myślę, że uda nam się to przysłowiowo przerobić, ale na pewno w związku z tymi inwestycjami, zwłaszcza remontowymi, no, znowu zapanuje taki lekki dyskomfort, bo to będzie jednak trochę chaosu.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, bardzo dziękuję Pani Prezes. I my przechodzimy dalej do punktu 5. Jest to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr rzymskiego 8, łamane przez 132/24 Rady Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych udzielanych w 2025 roku z budżetu Miasta Tychy dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Tycha. Proszę Pan tak.
Szanowni Państwo, niniejszą uchwałą dokonujemy zmiany dwóch stawek już podjętych przez Państwa we wcześniejszych miesiącach, to znaczy w miesiącu grudniu. Pierwsza dotyczy remontu komunalnych zasobów mieszkaniowych, druga dopłaty do kosztów utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy. Oprócz tych dwóch zmian wprowadzamy sześć nowych stawek dotacji przedmiotowych. Ja ich tutaj nie będę wymieniał, bo jest tego dosyć sporo. Te stawki mają Państwo podane w projekcie uchwały i szczegółowo też omówione w uzasadnieniu. Także gdyby były jakieś pytania, proszę.
Dziękuję, otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę, przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Jedna właśnie za. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6 i 7, tu również z autopoprawką te punkty. Punkt 6 to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Tychy na rok 2025. Punkt 7 zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Tychy na lata 2025-2038. Proszę Pan Skarbnik.
Szanowni Państwo, rozpocznę od autopoprawki. W dniu dzisiejszym została Państwu przedstawiona autopoprawka. Polega ona na przeniesieniu w ramach planu wydatków majątkowych. W bieżącym roku zmniejszamy środki na dwóch zadaniach inwestycyjnych. Chodzi o wykonanie klimatyzacji budynku urzędów miasta. Tutaj zadanie zostało zakończone w zeszłym roku, stąd kwota 14 223 zł zostaje zmniejszona. Drugim zadaniem, gdzie także korygujemy minus plan finansowy, to budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Myśliwskiej. Tutaj jesteśmy już po przetargu. Stąd ściągnięcie kwoty niecałych 29 tysięcy zł. I te środki z obu tych zadań przeznaczamy na inwestycje dotyczące modernizacji schodów zewnętrznych w budynku przy ulicy Kopernika, gdzie funkcjonuje DPS Święta Anna i ta zmiana o 43 200 zł dotyczy dostosowania planu do najniższej oferty przedstawionej, złożonej w przetargu. Biorąc pod uwagę to, co w autopoprawce, a także wszelkie inne zmiany, budżet polega na modyfikacji poprzez zwiększenie planu dochodów ogółem o kwotę 17 milionów 13 688 zł 55 groszy. Tutaj największe pozycje, jeżeli chodzi o zwiększenie planu dochodów, to pozyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji związanej z rozbudową ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Metalowej do ulicy Urbanowickiej. To jest kwota 10 261 905 zł 50 groszy. Drugim z kolei dofinansowaniem zewnętrznym też do realizacji inwestycji są środki z Funduszu Pracy na zadanie związane z przebudową i doposażeniem placu zabaw przy żłobku miejskim. Kolejne pozycje dosyć spore, jeśli chodzi o dochody, to kwota ponad 3 600 000 zł. Są to środki otrzymane zgodnie z informacją ministra finansów na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu. Tutaj przy konstruowaniu budżetu na rok bieżący, jeszcze w końcem zeszłego roku, Ministerstwo Finansów założyło skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli na poziomie 4,1%. Potem to uległo zmianie, wzrost wynagrodzeń oszacowano na poziomie 5%, a zatem ta różnica między 4,1 a 5 jak gdyby została nam przyznana do planu dopiero w tym momencie. I kolejna zmiana dotyczy wprowadzenia do planu środków z Funduszu Pomocy na wydatki związane z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. To jest refundacja za wydatki poniesione ze środków własnych gminy w grudniu zeszłego roku, bo tu pieniądze dostajemy z opóźnieniem miesięcznym. I to jest kwota 1 203 370 zł. Jeżeli chodzi o stronę wydatkową, to tutaj zwiększenie wydatków nastąpi łącznie o kwotę 17 081 526 zł 39 groszy. Oczywiście są tam i zwiększenia, i zmniejszenia w tych zmianach budżetowych. Ogólnie tylko powiem, że wydatki bieżące rosną o kwotę ponad 12,5 miliona złotych, natomiast majątkowe o ponad 4,5 miliona. Nie będę omawiał tych pozycji, jest dosyć sporo. Jeżeli Państwo będą mieli, one są podane wszystkie szczegóły w uzasadnieniu, jeżeli będą jakieś pytania, to proszę pytać. Jeżeli chodzi o stronę przychodową, tutaj dokonujemy także jednej takiej dosyć dużej zmiany. Chodzi o wycofanie kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie wydatków majątkowych z planu tego roku. My przesuwamy kwotę 30 milionów z tego roku na rok 2026, no a budżet bilansujemy wolnymi środkami, które pozostały z lat ubiegłych. To pokrótce, jeżeli chodzi o zmiany budżetowe, tak na szybko. Jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to tutaj zmiany, jeżeli chodzi o rok 2025, 2026 i 2027, to są konsekwencje tych zmian, o których tutaj wspomniałem i które są ujęte w uchwale odnośnie zmian budżetu. Natomiast w latach 2029-2038 dokonujemy również zmian związanych z właśnie przeniesieniem też części kredytu z EBI na, o czym wspomniałem, tych 30 milionów z roku 2025 na 2026 i w roku 2026 wycofujemy 20 milionów kredytów, który był zabezpieczony w prognozie. Tym samym w tych latach 2029-38 zmniejszamy planowane rozchody z tytułu spłaty tego kredytu. W każdym roku jest to kwota 2 milionów złotych.
Dziękuję. Otwieram dyskusję na punktu 6 i 7. Pan radny Dariusz Dęcepel.
Pytanie dotyczące remontu chodników Nowego Siedla Wieczorka Ziemia, to wnosimy o 50 tysięcy. Mam pytanie odnośnie techniki na ten chodnik, w pewnym momencie jest zlany betonem. Panie dyrektorze, czy tak było przewidziane na początku, czy to jakaś zmiana wynika z czegoś, czy jaka jest gwarancja, że to nie popęka takie zlanie zimą tego betonu?
Znaczy, beton był wykonywany, jest to betoniamisty, wynika to z starych drzew, które tam występują. Wcześniej była wykonana stosowna opinia dendrologiczna i przy współpracy z Polskim Zakładem Usług Komunalnych podjęliśmy decyzję o ochronie tego drzewostanu wraz z zmianą tej konstrukcji. Roboty są objęte 5-letnim okresem gwarancyjnym. Były wykonywane w temperaturach dodatnich.
Ale to było planowane?
Tak, cała została wcześniej sporządzona opinia dendrologiczna. Na podstawie tej opinii dendrologicznej wybrano technologię naprawy, zamieniono. Wtedy tam były bodajże płyty, z tego co pamiętam, i częściowo kostka. A ponieważ mamy tam nisko system korzeniowy, to była jedyna technologia dostępna, żeby nie pouszkadzać całości drzew, które są tam dość stare.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Więcej zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania punktu 6. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Wstrzymując głosu. Jednogłośnie za. Dziękuję. Przechodzimy do zaopiniowania punktu 7. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Punkt 8 to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr rzymskie 47 łamane przez 872/23 Rady Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu po Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie wydatków majątkowych Miasta Tychy w latach 2024-2026.
Szanowni Państwo, projekt obejmuje to, o czym wcześniej mówiłem, czyli przesunięcie kwoty 30 milionów złotych transzy kredytu z roku bieżącego na rok przyszły. Łączna kwota kredytu nie ulega zmianie, dalej wynosi 200 milionów, dalej mamy tyle, jak gdyby zabezpieczone na lata 2024-2026. Dziękuję.
Dziękuję, otwieram dyskusję. Zgłoszenie widzę, przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymuje głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Punkt 9 to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Proszę.
Szanowni Państwo, bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. Mam nadzieję, że wzrost wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych oraz dla pogotowia rodzinnego będzie nową motywacją do tego, żeby te rodziny utrzymały swoją działalność, jak i będzie motywacją dla nowych rodzin, których na pewno bardzo potrzebujemy. Także jest to problem leczący nie tylko dla naszej gminy, jest to problem ogólnokrajowy, więc mam nadzieję, że podniesienie tej kwoty to będzie jakimś elementem motywacji do pracy i do pełnienia tych trudnych.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. To powinno być w wolnych wnioskach, ale jak szybkie pytanie, to proszę.
Pytanie, bo tutaj widzimy zwiększenie dochodów o 66 tysięcy właśnie na te, czytam, z Funduszu Pracy o realizację rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych prowadzących na wojska. Czy to jest właśnie w tym związku, czy to jest po prostu wystarczająca kwota?
Znaczy to jest na tą chwilę, na tą chwilę mamy taką propozycję, żeby zwiększyć tą kwotę. Niemniej jednak no, czekamy na nowe rodziny, które będą pełnić funkcję nowych rodzin, bo jest ich stanowczo za mało. Kiedyś mieliśmy 6 pogotowie, dzisiaj mamy 1 pogotowie, mamy 2 rodziny zawodowe. No, czekamy na inne. Trwa kampania Zaprośmiłość i zachęcamy do tego, żeby byli nowi kandydaci do tej funkcji. Niemniej jednak no, nie jest to łatwe. Więc jeśli tylko będą tacy chętni, no to będą te środki, które będziemy mogli zabezpieczać i jeśli będzie taka potrzeba, to będziemy wnioskować pewnie w przyszłości o jeszcze
więcej.
No, dziękuję panu radny.
Ja mam tylko jeszcze pytanie, czy to jest kwota na jedną rodzinę, niezależnie od ilości dzieci?
Tak. Mamy pogotowie, które ma dostanieć 9 dzieci, a pogotowie podpisując umowę planowała, że będzie tam 5 dzieci, za ich zgodą jest umieszczone więcej, tak to mówię, no, problem jest nagrący i niewątpliwie ważny.
Mówię to w tym sensie, że to jest w ogóle mała kwota.
Tak, jest to mała
kwota.
Tak, na tej trudnej pracy jest to bardzo.
Dziękuję. Więcej zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Punkt 10 to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przekazywanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2025 roku. Proszę.
Powiat otrzymał na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych łącznie 3 282 877 zł. Z tych środków zostały zabezpieczona kwota na rehabilitację zawodową, na działalność warsztatów terapii zajęciowej, no a pozostała kwota została rozdzielona, jak Państwo macie w tabeli przedstawionej jako załącznik do uchwały. Zaopiniowała ten podział Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych działająca przy Urzędzie Miasta. Także bardzo proszę o pozytywne jej zaopiniowanie.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszenie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Punkt 11 to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały numer rzymskie 6 łamane przez 97/24 Rady Miasta Tychy z dnia 31 października 2024 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez miasto Tychy. Proszę.
Uchwała została uchylona przez Wojewodę Śląskiego. Nie wymaga ona ogłoszenia w dzienniku urzędowym Wojewody Śląskiego, więc prosimy o pozytywne jej zaopiniowanie. Merytorycznie ona nie zmieniła kształtu, finansowo nie pociąga żadnych kosztów. Jedynie ten zapis został usunięty.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Jednogłośnie. Dziękuję. Punkt 12 to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy oraz zawarcia umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy. Proszę.
Szanowni Państwo, uchwała jak właściwie na każdej komisji. Prosimy o wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i możliwość ich zawarcia. Załącznik do uchwały to 19 pozycji. Są to nieruchomości, które znajdują się w administrowaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz w gestii Wydziału Pracami. Część z tych umów będzie zawarta na czas nieoznaczony, właściwie znacząca większość, część na czas oznaczony do lat 3. W materiałach dodatkowych Państwo macie szczegółowe informacje związane z tymi umowami i zwierzęcami. Jeżeli są jakieś pytania, oczywiście Pan odpowie. Natomiast proszę Państwa o pozytywne zaopiniowanie.
Dziękuję za tę dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Punkt 13. To zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działka numer 3679/22 położonej w Tychach przy ulicy Zacisza. Proszę.
Jeżeli Pan Przewodniczący i Państwo Radni pozwolicie, poprosiłabym o możliwość omówienia uchwał z punktu 13 i 14 jednocześnie.
Dobrze, to od razu przeczytam punkt 14. Punkt 14 to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki numer 3512/76, 3514/76 i 3516/76 położonych w Tychach przy ulicy Beskidzkiej. Pani Straczyń, proszę.
Tak, Szanowni Państwo, działki położone są, jedna przypisana jest do ulicy Zaciszy, druga jest przypisana do ulicy Beskidzkiej. We wrześniu 2022 roku spółka, która w tamtym miejscu prowadzi swoją działalność, jest to zakład komis samochodowy dealer, złożyła do nas wniosek o to, żebyśmy dokonali zamiany nieruchomości, ponieważ spółka wydzierżawia od gminy część terenów, które znajdują się, znaczy są włączone w ich teren wokół. I te tereny, które dzierżawi, one są opisane w uchwale dotyczącej możliwości zbycia nieruchomości, chciałaby od nas kupić. Natomiast jednocześnie spółka jest właścicielem paska przylegającego do ulicy Zacisze. Są to tak naprawdę tyły budynków szeregowych przy ulicy Zacisze, budynków, które w przeważającej większości stanowią własność gminy. Są to nieruchomości nabyte nigdy od spółki Wolf. W tamtym miejscu mamy mieszkania komunalne, są to właśnie takie domki szeregowe, a za nimi są ogródki i część z tych ogródków leży na terenie gminnych, natomiast część tych ogródków na terenie należącym do spółki. Ogródki są naprawdę nieduże, to mówimy, jak kolokwialnie nazywam zawsze chusteczkami do nosa, to są naprawdę nieduże. Więc spółka poprosiła nas o możliwość dokonania zamiany tych nieruchomości, tak żeby to była transakcja bezkosztowa. Po analizie dokumentacji stwierdziliśmy, że nie ma możliwości zamiany tych nieruchomości, dlatego że nie mamy ekwiwalentności. Ani co do powierzchni, dlatego że tereny gminne to jest powierzchnia 2203 metry, teren spółki to jest 1368. Ta różnica jednak jest znaczna. Nie mamy ekwiwalentności co do ceny i nie mamy ekwiwalentności co do przeznaczenia, ponieważ tereny gminne są oznaczone symbolem 3ZP w planie miejscowym, a teren spółki 21MM. Dlatego też jeszcze w poprzedniej kadencji zaproponowaliśmy spółce transakcję polegającą na tym, że my od nich kupimy działki przy ulicy Zacisze, natomiast spółka od gminy kupi jako grunt przyległy te tereny, które wydzierżawia. Nie ma przeszkód do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, dlatego że są to działki, które nie stanowią samodzielnych dzieł wybudowanych, one nie mają dostępu do drogi publicznej, nie ma możliwości, żeby coś samodzielnego na nich powstało. Dlatego też my zleciliśmy grunty, które należą do gminy, spółka zlecała operat szacunkowy dla swoich terenów i w ten oto sposób wartość działek gminnych wraz z VAT-em do sprzedaży już podam cenę, wyniosłaby kwotę 657 470 zł, natomiast wartość terenów należących do spółki to 625 086 groszy. Przy takiej transakcji, że jednocześnie dwa akty notarialne, jeden po drugim, my sprzedajemy, jedni sprzedają, drudzy kupują, spółka jeszcze ma do dopłaty na rzecz gminy kwotę 32 384 zł. Dlatego prosimy Państwa o zaopiniowanie pozytywnie obu projektów uchwał. ponieważ pozwoli nam to na uregulowanie stanu prawnego tych nieruchomości, bo zasadne jest to, żeby osoby korzystające z ogródków, to są nasi mieszkańcy, to są nasi najemcy, mogli z nich korzystać w całości na terenie stanowiącym własność gminy, a spółka mogłaby już na własności, a nie na umowie dzierżawy, którą ma w tej chwili, korzystać z terenów obecnie gminnych. Wartość tych nieruchomości przekracza kwotę 50 tysięcy euro, dlatego wymagana dlatego do transakcji wymagana jest zgoda państwa. Dziękuję.
Dziękuję, otwieram dyskusję dla punktu 13 i 14. Zgłoszeń nie widzę, przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały dla punktu 13. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał głosu? Jednogłośnie za. I podobnie zaopiniowanie projektu uchwały w punkcie 14. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Punkt 15 to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta na rok 2025. Proszę.
Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jak co roku przekładamy Państwu do zaopiniowania program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2025. Obowiązek opracowania tego dokumentu został stworzony z przepisów ustawy o ochronie zwierząt. Każdorazowo na dany rok kalendarzowy taki program musi być opracowany. Stanowi on załącznik do niniejszej uchwały. Ten program zgodnie z zapisami ustawowymi podlegał konsultacjom i zaopiniowaniu. Opiniował go zarówno powiatowy lekarz weterynarii, organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, jak również zarządcy obwodów łowieckich. Sam program obejmuje realizację zadań zarówno obowiązkowych wynikających z ustawy, jak i również zadania fakultatywnego, które realizujemy już też od kilku lat, a mianowicie jest to zadanie związane ze znakowaniem zwierząt posiadających właścicieli. Jest to zadanie, które zostało w ramach budżetu obywatelskiego przegłosowane i również włączone w realizację do programu. Na wszystkie zadania, które są wpisane w programie, zostały wyłonione podmioty w ramach postępowania przetargowego. Wszystkie podmioty zostały wpisane do programu, natomiast jeżeli chodzi o takie już szczegółowe dane kontaktowe dotyczące tych podmiotów, będą one dostępne dla mieszkańców po zatwierdzeniu, uchwaleniu przez Radę Miasta tej uchwały i tego programu na stronie internetowej Urzędu Miasta. Sam program był również konsultowany z mieszkańcami w ramach konsultacji międzynarodowych, nie wymagało żadne uwagi. Jeżeli chodzi o kwestie zabezpieczenia środków finansowych, zgodnie z przyjętymi w paragrafie 14 kwotami zostały one zabezpieczone w budżecie miasta. Bardzo Państwa proszę o pozytywne zaopiniowanie.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał głosu? Jednogłośnie za. Dziękuję. Punkt 16 to zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej położonej w Tychach na placu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na okres od 22 kwietnia do 15 października 2025 roku. Pan dyrektor Muzeum.
Szanowni Państwo, przedmiotem niniejszej uchwały jest wyrażenie przez Państwa zgody na zawarcie umów dzierżawy na prowadzenie ogródków letnich w okresie wiosenno-letnim 22 kwietnia do 15 października tego roku na placu Baczyńskiego. Strefy ogródków letnich są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, pomniejszone o dokonane rozszczepienie placu w roku ubiegłym. Planujemy to wykonywać tak samo jak w zeszłym roku w przypadku urzędu.
Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zgłoszeń nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał głosu? Jednogłośnie za. Bardzo dziękuję. Punkt 17 to sprawy bieżące i wolne wnioski. Proszę.
Ja się raz do pani Zmocha. Pytanie, bo chciałbym wyjaśnić różnicę tutaj, jeżeli chodzi o zwiększenie dochodów. Mamy punkty 3 i 4. Tutaj jest na pomoc związana z kształceniem niewidomym i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami kolejne 1 200 000. A praktycznie na to samo, czyli na ten dodatki motywacyjne dla rodzin zastępczych 66 000. Tutaj w tym pierwszym punkcie to jest refundacja wydatków poniesionych za 2024 rok ze środków własnych. Niech mi pani powie, Tak. Tylko mi chodzi, czy pani merytorycznie, bo pan tutaj w karmi jednego finansowa, tu chodzi o merytorykę tych dysproporcji w tych liczbach. Bo mam takie pytanie, po prostu skąd ta dysproporcja, czy pani jest w stanie na to odpowiedzieć, czy te wydatki zasiłków własnych w 2024 roku to była decyzja miasta?
Ale to mylimy chyba pojęcia, bo ta kwota 1 200 000 dotyczy zadań oświatowych, czyli wydatków poniesionych, tak, a nie na zadania związane z pomocą społeczną.
A czyli to jest łączna kwota razem z, nie wiem, szkolnictwem ze wszystkim, tak?
To jest samo szkolnictwo.
Samo szkolnictwo.
Znaczy, on nie jest jakby związany ze światem tutaj, to jest zupełnie inna jednostka, inne zadanie w związku z tym.
Dobra, bo są rażące te dysproporcje tej, a niech mi pani powie z tymi rodzinami zastępczymi, jakie jest zapotrzebowanie na te rodziny, jakie kwoty byłyby wystarczające, szacunkowe kwoty oczywiście, nie wiem, bo...
Wie pan, co trudno mówić o szacunkowych kwotach, niemniej jednak potrzeby są bardzo duże. Bo zrealizowanie tych postanowień o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej, no niestety takie postanowienie zrealizowane mamy. No i to jest problem na gruncie i mamy nadzieję, że ten bonus finansowy w jakikolwiek sposób będzie w stanie zachęcić do tego, żeby były rodziny, które chcą tą funkcję podjąć. Bo tak jak mówię, no, nasze jakby wyjście naprzeciw, jakby motywowanie takie, opowiadanie o tym, jak ważna jest ta funkcja, no to już myślę, że robimy bardzo długo. No natomiast już teraz wychodzimy z takim narzędziem namacalnym, finansowym i, no i mamy nadzieję, że być może to będzie zachętą, bo problem jest na pewno na noc.
Dziękuję. Jeszcze druga sprawa do pana dyrektora, jeżeli można, jest kolejne przy wydatkach, zwiększacie wydatki o 300 tysięcy na ulicę Czarną. I tam są te odszkodowania, by pan powiedzieć, za co są te odszkodowania i takie pytanie, o ile już zwiększyła się kwota od tej pierwotnej, żeby pan pamiętał, bo tam było Kutnia, ulica Czarna, czyli chodzi...
Odszkodowanie zakładam, że moje, ponieważ my jako wydział prowadzimy postępowanie zmierzające do wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na zastępstwo ustawy. Więc jeżeli jest zwiększenie, to najprawdopodobniej powrotów szacunkowych już prowadzą wyższe kwoty, dlatego że my zawsze robimy pierwszy szacunek wartości nieruchomości, natomiast ostateczne kwoty do wypłaty są wynikiem operatów szacunkowych sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych i takie postępowania szkodowe przeprowadzimy.
Tylko tutaj, jeżeli mówimy o kosztach majątkowych, odszkodowanie to jest 145 tysięcy złotych, a zwiększacie o 300 tysięcy, to nie tylko odszkodowanie, tak?
Jeżeli mogę, to tutaj tak, na odszkodowania mamy 140 tysięcy, ale teraz na tej sesji nie są zwiększane środki na odszkodowania, bo to jest kwota, która jest konstant w stosunku do tego, co było, natomiast ona dotyczy samej fazy realizacji zadania.
Zawieramy umowy o rozliczeniu planu. W większości przypadków mają rozliczenie kosztorysowe wraz z rozwojem inwestycji i rozliczeniem kosztorysowym. Czasami zdarza nam się zwiększyć ich wartości. W tym wystąpieniu robót dodatkowych w tym przypadku było prośbę mieszkańców o zwiększenie sposobu zabezpieczenia przeciwko wodom opadowym. Czy wynika to jakby z robót dodatkowych podjętych na zwiększenie efektywności systemu zabezpieczenia przeciwko wodom oraz rozliczenia pokosztorysowego inwestycji.
No, prowadzą Państwo taką analizę, gdyby tam chodzi wiele wpuścić tą drugą stronę, nie doszłoby to taniej, czy bo to była ta głośna sprawa, że mieszkańcy chcieli w drugiej stronie chodnik, gdzie nie było tego zabicia tego rowu melioracyjnego, no, wtedy wszyscy mówili, że tam ze strony mieszkańców były głosy, że tam by było taniej, efektywniej. I pytanie, czy to się w koniec końców nie okazało?
Proszę pamiętać, że ulica Czarna jest główną ulicą, na tej dzielnicy oczywiście, bo jakby w takim znaczeniu rozmawiamy. W mojej opinii, w niedalekiej przyszłości, jakiejś tam perspektywie, będziemy rozważać zabudowę chodnika pewnie prawdopodobnie także z drugiej strony wraz z rozbudową dzielnicy mieszkaniowej. Też ta decyzja była naturalnym podjęciem. Z tej strony była już zabudowa wraz z budową mieszkaniową wielorodzinną. Wysoce sprawdopodobne, że zapotrzebowanie będzie także na chodnik z drugiej strony.
Dziękujemy. Czy jeszcze są jakieś pytania?
Ja do punktu 18.
Proszę.
Przyszła odpowiedź z Miejskiego Centrum Oświaty w sprawie szkoły policjalnej Antipus. Tutaj jest informacja, że szkoła w pewnym momencie odwołała się od pewnych rozstrzygnięć prawnych i Wojewódzki Sąd Administracyjny umorzył sprawę tak zwanych nieprawidłowości. No, nieprawidłowość to jest taki eufemizm, bo chodzi generalnie o pobieranie dotacji budżetowych na uczniów, którzy w szkole nie istnieli. Szczególnie tutaj wybrałam sobie tą szkołę Edikus, ponieważ w tej szkole pracowałam, więc wiem, jaka była sytuacja. Były dzienniki, które były dziennikami fikcyjnymi. Były klasy składające się z 40 słuchaczy, a tak naprawdę istniało ich tak naprawdę 5, maksymalnie do 7. I teraz moje pytanie jest takie, czy jeżeli doszło do tego odwołania i decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, dlaczego samorząd nie odwołał się dalej? Na przykład, ja nie wiem, jakie są możliwości, ale do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tutaj jest opisane w piśmie głównie tryb administracyjny, natomiast jednocześnie toczyły się przesłuchania na komendzie policji uczniów i nauczycieli i chciałabym też znać informację, jak przebiegało to śledztwo i czy komisja nie powinna wyjść z wnioskiem do komendy policji, po prostu z prośbą o informację o przebieg tego śledztwa i o wyniki tego śledztwa. Oczywiście te nieprawidłowości dotyczą również innych szkół, które działają na terenie Tychów. Jeśli chodzi o raport NIK z wakacji tego poprzedniego roku, wymieniane są przecież też szkoły takie jak Tech, Żak i Cosinus. Jeśli chodzi o szkołę Cosinus, tutaj jest informacja, że od 2018 roku to jest inny Cosinus pod tą samą nazwą, czyli nie wiem, pytanie jest moje, czy on zmienił właściciela, dlatego że będąc osobiście na komendzie policji w 2019 roku otrzymałam informację, że jeśli chodzi o szkołę Cosinus, no to tych tak zwanych nieprawidłowości było najwięcej i że sprawa ma być przekazana do prokuratury. Więc my tutaj rozmawiamy o pieniądzach, które są potrzebne, o dużych potrzebach na przykład rodzin zastępczych, bo widzę, że kwota roczna 66 tysięcy na 5 czy 9 dzieci. Natomiast tu były nieprawidłowości wielomilionowe. Jeśli chodzi o ostatnią informację medialną z Łodzi, szkoła, która tam nie jest wymieniana z nazwy, ale doliczono się 140 milionów tych braków, tak? Tak naprawdę, jeśli byście Państwo dotarli do raportu NIK, no to na poziomie raportu Najwyższej Izby Kontroli te kwoty to już są takie kilkumilionowe. Tak naprawdę z tych wszystkich śledztw i z tych wszystkich zapewne momentów, kiedy po prostu sprawy były umarzane, tam nawet są kilkudziesięciotysięczne kwoty do zwrotu, a tak naprawdę do umorzenia, bo nie ma od kogo ściągnąć. Więc moje jest pytanie takie, czy możemy w ramach komisji uzyskać jeszcze informacje, więcej informacji z komend policji w Tychach.
Myślę, że tutaj akurat jest odpowiedź Miejskiego Centrum Oświaty, pod które podlegały te szkoły. Tak więc organy, które są tu również wymienione, prowadziły to postępowanie. No i myślę, że tutaj one przede wszystkim powinny to od początku do końca poprowadzić. A jeśli chodzi o stronę miasta, no to jeżeli będzie taka potrzeba, to na pewno tutaj Miejskie Centrum Oświaty się z tym zwróci dalej.
Ja wiem, tylko że mamy, że tak powiem, ogólnie samorządy chcą decentralizacji, prawda? Chcą decydować o wielu sprawach w swoich miastach, natomiast dobrze by było, gdyby to się jeszcze łączyło z odpowiedzialnością. po prostu z odpowiedzialnością, z kontrolami. Przez cały rok, kiedy ja pracowałam w Edipusie, no to z Miejskiego Centrum Oświaty nie było tam żadnej kontroli w trakcie tych naszych zajęć. Musicie Państwo jeszcze wiedzieć, że jednocześnie wraz z dotacjami dla szkół, które idą z budżetu, na każdego ucznia idą dotacje z Unii Europejskiej, tak? Czyli tak naprawdę my, zgadzając się z faktem, że tutaj z tej strony było wszystko ok i tak dalej, więc w stosunku do Unii Europejskiej również te dotacje europejskie były w porządku przyznawane. Również w czasie wakacji słuchałam w Parlamencie Europejskim przemówienia Ursuli von der Leyen, która właśnie w stosunku do Polski wyraziła taką właśnie wątpliwość, że dotacje dla firm w Polsce docierają głównie do wielkich sieci, do wielkich korporacji. Tak naprawdę firma Edikus miała kilkanaście, kilkadziesiąt oddziałów w całej Polsce. No a oczywiście takie szkoły jak te w Iżak mają jeszcze większe zasięgi. Także mi się wydaje, że jest to poważna odpowiedzialność.
Otrzymała Pani to samo pismo, które my również mamy i wszyscy radni. Także no to mamy tą odpowiedź, którą udzieliło Miejskie Centrum Oświaty.
Panie Przewodniczący, jeżeli można...
Tak, bardzo proszę jeszcze.
Chciałabym się do tego troszeczkę odnieść.
To Pani Radna Lidia Gajdas jeszcze.
Myśmy, Szanowni Państwo, zauważyli, że my nie jesteśmy komisją śledczą.
No ja też
to,
nie.
Pani, no chwileczkę, to co Pani sugeruje, że mamy wystąpić do policji o to postępowania i wyjaśnienia, no to już zakrawa trochę o właśnie taką komisję śledczą. Oczywiście musimy pilnować finansów miasta, bo to też jest taka komisja i zadajemy te pytania. Natomiast to, o czym Pani mówi, po pierwsze to jest na Komisję Oświaty, nie Komisję Finansów. A po drugie to, co powiedziałam. Pani jako mieszkaniec, proszę się zwrócić do Komendy Policji. Jestem bardzo ciekawa, czy Pani taką informację otrzyma, bo jestem przekonana, że my nawet jako radni jej nie utrzymamy, bo są postępowania
tajne, takie,
które nie można dawać do publicznej wiadomości. Myślę, że Pani za wiele chciałaby wiedzieć, ale jak najbardziej uważam, od tego jest adres na Bielskiej, każdy może się zwrócić. No zobaczymy, jeżeli Pani się uda, no to dobrze. Natomiast to jest moje zdanie, to my nie jesteśmy komisją śledczą. Dobrze, że Pani to zauważa, te nieprawidłowości, ale to nie do nas. My nie mamy takich praw w ogóle.
Tu postępowanie jest prowadzone w tej sprawie jeszcze. Pani jeszcze prezydent Hanna Stuczyna.
Tak, bo ja chciałam powiedzieć to, co Pani Radna Gajdas, że Pani jako, powiedziała Pani, że Pani pracowała w tej szkole i zna te nieprawidłowości, to ja myślę, że Pani jest tą właściwą osobą, bo ma tą wiedzę z pierwszej ręki, że Pani jako mieszkaniec miasta, obywatel może się zwrócić do prokuratury z wyjaśnieniem, jak się tam toczą te sprawy i do policji. I bo rozumiem, że Pani te nieprawidłowości zgłosiła jako osoba, która pracowała w tej szkole, więc pewnie jest Pani jakąś tam stroną zgrany, tak?
Ja złożyłam wyjaśnienia, byłam na przesłuchaniach, tak jak wielu innych. Dostałam informację, że w związku z tym, że jest ogromna liczba osób do przesłuchania, że to może jeszcze trwać lata, ale proszę zwrócić uwagę, że to był rok 2011, więc ta sprawa już zapewne dawno została zakończona.
I ja myślę, że to by było najwłaściwsze jako osoba, która brała udział w tym postępowaniu, żeby Pani się zwróciła z pytaniem, jaki etap jest tego postępowania.
To Państwo uczestniczycie w przekazywaniu środków do szkół policjalnych, niepublicznych, które mają zresztą uprawnienia szkół publicznych i po prostu weźmy za to odpowiedzialność, bo to nie jest sprawa tylko, to jest sprawa całej Polski, to jest sprawa po prostu wielu szkół i ogromnych pieniędzy, a Państwo abdykujecie.
Bo te szkoły też tutaj już nie działają, nie? Ten Edikus i Cosinus.
Kościelusz jest pod inną, nazwą. Pod innym właścicielem, okay. Z tego co
no, ale to już służby muszą sprawdzić. Szanowni Państwo, my nie będziemy sprawdzać, czy dana szkoła istnieje, czy nie istnieje. Od tego jest prokuratura. Jeżeli Pani ma taką wiedzę i w posiadaniu Pani tej wiedzy jest, to tam trzeba to zgłosić. Uważam jeszcze, że jeżeli Pani była stroną postępowania, to Pani się należą te wyjaśnienia, na jakim etapie teraz jest to śledztwo. Jak ja jako radna pójdę, no i co? No ja chcę wiedzieć, na jakim etapie, ale prokurator mi powie, no ale zaraz, proszę Panią.
Pani nie jest stroną.
Jak? No to ja generalnie dostałam karteczkę o tym, że brałam udział i że mogę sobie założyć sprawę cywilną o naruszenie dóbr osobistych. I tyle, no. Natomiast ja mówię o jednej rzeczy, że wydany został wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i można było odwoływać się dalej. Można było czy nie?
To jest pytanie do Pani Dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty. To jest organ, który udziela dotacji dla placówek niepublicznych i dokładnie w ramach informacji publicznej może się Pani zwrócić do Pani Dyrektorem, co Pani pewnie Pani uzyska informację, na jakim etapie się toczy.
Znaczy ten wniosek też poszedł na oświatę, nie? Bo niestety nie tylko chyba na naszej komisji, ale również na Komisji Oświaty.
Na pewno Pani Dyrektor udzieliła takiej informacji, jakiej mogła, ale Pani może w ramach dostępu do informacji poprosić o dodatkowe wyjaśnienie.
Jeżeli to wszystko, to dziękuję za dzisiejsze posiedzenie Komisji Finansów i do zobaczenia na sesji. Dziękuję.